Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Funkcje i godności kościelne. Zwołany ponad pół wieku temu Sobór Watykański II opisywał misterium Kościoła jako mistyczne ciało Chrystusa, lud Boży, a także jako wspólnotę wierzących. Całe późniejsze nauczanie papieży zgodnie potwierdza to, co było w tradycji Kościoła od pierwszych wieków, że pod względem organizacyjnym z woli Chrystusa Pana jest on strukturą hierarchiczną. Oznacza to, że władzy w Kościele udziela sam Chrystus, czyniąc odpowiedzialnymi za wypełnianie Jego woli konkretnych ludzi. Obdarzeni władzą mają oni prawo udzielać jej innym dla realizacji zasadniczego celu Kościoła, jakim jest budowanie Królestwa Bożego na ziemi i doprowadzenie wszystkich ludzi do zbawienia. Wiele razy na wspólnotę Kościoła, hierarchicznie zorganizowaną, spadały gromy gorzkiej krytyki za to, że jest on zbyt hierarchiczny i nie poddaje się różnym trendom czasów, w których przyszło mu istnieć. Dawniej, w dobie feudalizmu, różne struktury i poziomy władzy, nierzadko o charakterze absolutnym, usiłowały podporządkować sobie hierarchię kościelną. Niestety, zdarzało się tu i ówdzie, że ludzie Kościoła sprawujący w nim władzę ulegali tym naciskom. Współcześnie natomiast, pod wpływem marksistowskiej koncepcji władzy, jakoby mającej pochodzić z nadania ludu, na różne sposoby usiłuje się narzucić Kościołowi zasady rządów demokratycznych, także w fundamentalnych kwestiach, jak chociażby prawdy wiary czy zasady moralne. Jaskrawym tego przykładem jest podważanie przykazania nie zabijaj na mocy różnych tzw. demokratycznych rozstrzygnięć prawnych co do ochrony życia ludzkiego. Powyższe uwagi służą mi jako wstęp do zagadnienia funkcji i godności w Kościele, jaką sprawują księża katoliccy. Dla wielu wiernych jest to dość skomplikowane i niejasne. Są dumni z tego, że ich duszpasterze noszą różne tytuły i przeczuwają, że kryją się za tym jakieś doniosłe zobowiązania, ale ich nie rozumieją. Wspomniane funkcje i godności, jakimi są obdarowywani duszpasterze, odzwierciedlają hierarchiczną strukturę Kościoła, która ze swej istoty ma charakter służebny. Trafnie wyraziła to instrukcja kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z 11 maja 2008 roku pod tytułem Faciem tuam domine requiram, poświęcona posłudze władzy i posłuszeństwa. Chodzi właśnie o posługę władzy, o służbę władzy. Nikt w Kościele, kto ma jakąś władzę, nie może zapominać o słowach Chrystusa, który mówił, że nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Skoro więc sam Chrystus uniżył się i przyjął postawę sługi, to tym bardziej nikt, kto w Jego imieniu sprawuje jakąkolwiek władzę, ktokolwiek piastuje jakiś urząd lub cieszy się godnością, nie może wynosić się nad innych, panoszyć się i wykorzystywać tę władzę do czego innego niż służba dziełu zbawienia i budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Niektóre z tych funkcji i godności są ujęte w prawie kanonicznym, inne zaś są następstwem pewnych tradycji i wielowiekowych doświadczeń Kościoła. W każdym razie warto wiedzieć, co oznaczają poszczególne tytuły, aby lepiej rozumieć strukturę organizacyjną Kościoła i jego bogactwo. Problem bowiem polega na tym, że czasami w przypadku konkretnych kapłanów nakładają się różne porządki pełnionych funkcji i godności, czego przykład mamy w sytuacji, gdy proboszcz jest jednocześnie kanonikiem albo prałatem, a do tego dziekanem. W tym przypadku mamy więc trzy różne tytuły, pod którymi kryją się dwie funkcje, proboszcz i dziekan, i jedna godność kościelna, czyli bycie kanonikiem lub prałatem. W porządku święceń mamy zatem trzy stopnie. Diakonat to święcenia dla służby w kościele, prezbiterat, potocznie nazywany święceniami kapłańskimi, i episkopat, czyli święcenia biskupie. Kapłaństwo w stopniu biskupim, czyli jego pełnię, ma zarówno papież, kardynałowie, jak i arcybiskupi oraz biskupi. Papież też jest biskupem. Prezbiterami zaś są wszyscy inni duchowni w kościele, bez względu na przyznaną im godność czy funkcję. Jeśli zaś chodzi o porządek funkcji i sprawowania władzy kapłańskiej w kościele, to skala jest nieco bogatsza, nieco szersza. Poczynając od najwyższej władzy w kościele, jest nim papież, niżej są ordynariusze, dziekani, proboszczowie i na końcu wikariusze. Jak czytamy w kodeksie prawa kanonicznego, ordynariuszem, oprócz papieża, są biskupi diecezjalni oraz inni, którzy choćby czasowo są przełożonymi kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej, jak na przykład prałatura personalna, a także ci, którzy posiadają ogólną wykonawczą władzę zwyczajną, czyli wyżsi przełożeni męskich instytutów zakonnych na prawie papieskim. Oni wszyscy są ordynariuszami. W naszych polskich realiach najczęściej ordynariuszem jest biskup diecezjalny, który dla sprawniejszego zarządzania poszczególnymi częściami diecezji spośród doświadczonych kapłanów ustanawia dziekanów, którzy koordynują zadania duszpasterskie kilku czy kilkunastu przyległych do siebie parafii. Podobną do dziekana funkcję, choć wyższego szczebla, pełni metropolita, zwykle cieszący się godnością arcybiskupa. Choć każdy biskup diecezjalny jest niezależny w swojej odpowiedzialności za powierzony mu kościół lokalny, to jednak metropolita koordynuje życie eklezjalne i jednoczy kilka przylegających do siebie diecezji. W Polsce metropolie liczą na ogół trzy diecezje. Parafią zaś kieruje proboszcz, którego w pracy duszpasterskiej, a czasami także w administrowaniu majątkiem parafialnym, wspiera jeden lub kilku wikariuszy, o czym mówiłem ostatnio. Z zasady są nimi najmłodsi kapłani, choć z różnych względów na tym stanowisku pozostają także kapłani o dłuższym stażu życia i posługi pasterskiej. Bywa, że pod względem wieku proboszcz jest młodszy od najstarszego wikariusza. Kwestia wieku i lat stażu kapłańskiego nie ma tu większego znaczenia. Przy parafii mogą mieszkać także inni kapłani, niezwiązani bezpośrednio z duszpasterstwem, a więc na przykład poprzedni emerytowany proboszcz, czy pełniący inne zadania w kościele, jak chociażby kapelani szpitali czy prefekci szkół. Jeśli zaś chodzi o godności kościelne, przyznawane czy to ze względu na jakieś zasługi, czy inne racje, ale zawsze dla służby i pożytku Kościoła, to mamy dość rozbudowaną skalę. Poczynając od najwyższych, to oprócz papieża, który nadaje te godności lub ustala zasady ich udzielania, mamy kardynałów, którzy choć z zasady są biskupami co do święceń, to zgodnie z pewną tradycją dzielą się na trzy hierarchie: kardynałów biskupów, kardynałów prezbiterów i kardynałów diakonów. Prawo kościelne stanowi, że kardynałowie Świętego Rzymskiego Kościoła tworzą szczególne kolegium, któremu przysługuje prawo wyboru biskupa rzymskiego. Ponadto kardynałowie są do dyspozycji papieża, czy to działając kolegialnie, gdy są zwoływani razem dla rozważenia ważniejszych spraw, czy też pojedynczo, mianowicie przez wykonywanie różnych urzędów, świadcząc pomoc biskupowi rzymskiemu, zwłaszcza w codziennej trosce o Kościół powszechny. Tak czytamy w kanonie 349 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Niżej, w godności kościelnej, sytuują się wspomniani już arcybiskupi i biskupi, a następnie ci, którzy decyzją papieską ustanowieni są protonotariuszami apostolskimi, co do których w Polsce używa się nazwy infuat, w związku z tym, że podobnie jak biskupi, infuaci mają prawo noszenia w czasie liturgii i uroczystości kościelnych nakrycia głowy zwanej infuą lub mitrą. Co do stopnia święceń, infuat jest prezbiterem. Z racji tej godności biskup diecezjalny może upoważnić go na przykład do udzielania sakramentu bierzmowania. Niżej w hierarchii godności kościelnych stoi prałat. Godność tę nadaje papież. Ta nazwa obejmuje różne rzeczywistości, ale zasadniczo dotyczy prezbitera, nie biskupa. Mamy więc prałatów, którzy sprawują różne urzędy w Kurii Watykańskiej albo kierują jednostką administracyjną Kościoła. W życiu parafialnym zwykle mamy do czynienia z prałatami honorowymi, wśród których rozróżnia się godność prałata honorowego Jego Świątobliwości oraz znacznie częściej godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości. To nieco niższy stopień. Warto nadmienić, że w 2014 roku papież Franciszek zniósł godność prałata i ta godność nie będzie już nadawana. Natomiast ci, którzy ją otrzymali, mają prawo ją piastować aż do śmierci. Na szczeblu diecezjalnym dość powszechną godnością jest tytuł kanonika, który nadawany jest przez biskupa diecezjalnego. Kanonikiem jest prezbiter, który wchodzi w skład kapituły, czyli szacownego grona zasłużonych i doświadczonych kapłanów wspierających działania biskupa, jak i duszpasterstwo przy katedrze, kolegiacie lub jakimś sanktuarium, gdzie ustanowiona jest kapituła. W praktyce rozróżnia się kanoników gremialnych, których zwykle jest 12, odpowiednio do liczby apostołów, i oni de facto stanowią kapitułę, oni są właściwą kapitułą, oraz są także kanonicy honorowi, jest to znacznie liczniejsze grono, którzy mają prawo do tytułu, mają prawo do noszenia charakterystycznego stroju, tak zwanego mantoletu, lecz nie mają żadnych innych zobowiązań wobec kapituły. W hierarchicznych strukturach władzy i godności kościelnych są jeszcze inne stopnie i funkcje, których szczegółowe omówienie wymagałoby znacznie więcej czasu. Tu w ramach podsumowania tej części cyklu o duchowości kapłańskiej przedstawiłem najczęściej spotykane. Wszystkie one, jeszcze raz to powiedzmy, mają służyć lepszemu wypełnianiu zbawczej misji Kościoła.